Dziś moimi i Państwa gościniami są pani Anna Machacz z wydawnictwa Wrażliwe. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pani Daria Kaźmierczyk-Romańczyk, psycholog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się dziś, szanowni Państwo, w tak zacnym gronie, dlatego że lada moment, czyli dokładnie 3 października, rozpocznie się Festiwal Małej Literatury w Dworku Białoprądnickim. To wyjaśnijmy na początku, dlaczego małej literatury.
Dlatego, iż festiwal jest dedykowany dzieciom i literaturze dziecięcej. To już druga edycja. W zeszłym roku dużo się działo, a w tym roku będzie działo jeszcze więcej.
To, co konkretnie będzie się działo podczas tej drugiej edycji, zaraz sobie o tym powiemy, ale proszę powiedzieć, co jest celem tego wydarzenia? Bo zazwyczaj, kiedy organizowane są festiwale literatury dla dzieci bądź literatury dziecięcej, no to organizatorom chodzi głównie o to, by młodzi odbiorcy, młodzi czytelnicy mogli spotkać się z autorami ich ulubionych książek.
No, naszym celem również jest to, o czym pani powiedziała, czyli z jednej strony chcemy, by młodzi odbiorcy, młodzi czytelnicy spotkali się ze swoimi autorami, ale również chcemy promować również czytelnictwo bajek biblioterapeutycznych, dlatego że jest jednym z elementów festiwalu jest taka strefa, obszar literatury wrażliwej, miejsce wrażliwe, stąd też część webinarów, które przygotowaliśmy dla pedagogów, nauczycieli, to duety wrażliwe. Zatem wszystko wokół tej wrażliwości się toczy, natomiast jest to bardzo ważny element, żeby w tym miejscu i o tej porze i w tym czasie mówić o tym, iż książki działają jak balsam dla duszy.
Mówi się niejednokrotnie też o tym takim terapeutycznym działaniu literatury i ponoć Polska stara się o to, aby pojawiło się coś takiego jak książka na receptę, tak. Mająca na celu właśnie działać terapeutycznie, mająca na celu uzdrawiać czytelników. Dzisiaj właśnie o tym wątku wrażliwym porozmawiamy. Czy istnieje coś takiego jak literatura wrażliwa?
Możemy powiedzieć tak, że pewnie gdybyśmy chcieli tak naukowo o tym powiedzieć, to na ten moment nie mamy takiej konkretnej definicji, czym literatura wrażliwa jest, czym powinna dokładnie być, tak jak mamy wytyczne na przykład, tak, do stawiania diagnoz, czy takich bardzo naukowych obszarów. Natomiast możemy powiedzieć tak, że to jest coś takiego, co się staje zarówno takim nurtem popularno-naukowym, czyli z jednej strony mamy towarzystwo biblioterapeutyczne, mamy pewne wytyczne, czym jest biblioterapia, jakie książki, jak powinny być pisane, jak jest dobra książka, ta biblioterapeutyczna, więc pewne to oddziaływanie takie terapeutyczne książek mamy, więc książka na receptę jest czymś, co pomaga z jednej strony wyprzedzić pewne sytuacje, czyli na przykład przygotować dziecko na coś i dzięki temu możemy na przykład ćwiczyć z dzieckiem sytuację, możemy ćwiczyć emocje, jak dziecko się zachowuje w danej sytuacji, ale może też pomóc w momencie, kiedy już się coś wydarzyło, tak? Czyli jest to właśnie trochę takim, można powiedzieć, lekarstwem, które zażywamy na bieżąco. No i w tym momencie pomagamy dziecku radzić sobie też z tymi emocjami, ale równocześnie z tym dzieckiem omawiając i czytając tą książkę. Mhm.
To jakie książki wydaje i promuje wydawnictwo Wrażliwe? No bo nazwa zobowiązuje.
Oj, zobowiązuje jak najbardziej. Wydaliśmy w ostatnim czasie bardzo, myślę, piękne pozycje. Jedna z nich to Różnimy się skrzydłami autorstwa Magdaleny Żukowskiej-Bąk i jest to przepiękna opowieść, przepiękne bajki o różnorodności, uczące tolerancji i pokazujące, iż naprawdę pięknie różnimy się od siebie skrzydłami.
Która, dodajmy, notabene cieszyła się ogromną popularnością w obecnych czasach, kiedy pojawili się w Krakowie, nie tylko w Krakowie, w ogóle w całej Polsce, nasi nowi mieszkańcy.
Dokładnie
z wschodniej granicy.
I właśnie później nastąpiła kontynuacja tej opowieści i pojawiła się książka Różnimy się skrzydłami, wrażliwość jest siłą, którą przetłumaczyliśmy również na język ukraiński, tak by i dzieci polskie, i dzieci ukraińskie miały możliwość zapoznania się z bajkami i tak naprawdę mam wrażenie, że te bajki były takim plasterkiem, chociaż trochę na bardzo trudne wydarzenia, które spotkały dzieciaki, głównie na Ukrainie, ale i również nasze, które spotkały się z tą różnorodnością, której w wcześniej tak naprawdę nie dotykały.
Czyli temat różnorodności, temat tolerancji zazwyczaj pojawia się w tych pozycjach, które wydaje wydawnictwo wrażliwe, ale też temat wrażliwości i o tym między innymi kreśli Państwa najnowsza pozycja zatytułowana Księżniczka Mimoza.
Zgadza się, ponieważ nasza najnowsza premiera, którą już książkę naszą pokażemy 9 października. Podczas festiwalu, tak, będzie spotkanie z autorką, panią Jowanką Tomaszewską. Opowiada o tej wrażliwości, tak jakby stopień wyższej niż na co dzień ją postrzegamy. Jest to historia kwiatka. Przepięknego kwiatka, mimozy, delikatnego, który pod dotykiem zaczyna się po prostu zwijać. I dlatego też mimoza jest uważana jako kwiatek za symbol wyjątkowej wrażliwości. I tutaj o tych dzieciach, które są wysoko wrażliwe, chcielibyśmy dużo rozmawiać, dlatego że często postrzegamy je, i tutaj Daria pewnie za chwileczkę coś powie na ten temat, postrzegamy je jako takie: ojej, no nie przesadzaj, nie płacz, nic się nie stało. I chcielibyśmy pokazać, że czasami trzeba naprawdę zrozumieć drugiego człowieka, popatrzeć na niego, by nie postrzegać go jako kogoś takiego, nie wiem, obcego, innego kompletnie. Znaczy jakby ważne jest to, żeby tę inność tak zwaną zaakceptować.
Inność, mówi pani, myśląc o wrażliwości, bo chciałabym, żeby to mocno wybrzmiało. Zazwyczaj jest tak, że dzieci są wrażliwe, że wraz z upływem lat ta wrażliwość albo się zmienia, albo po prostu pod wpływem działań otoczenia czy dorosłych zanika. Bardzo często mówimy też o dzieciach wysoce wrażliwych, albo o nadwrażliwości, albo też sceptycznie nazywamy te dzieci przewrażliwionymi. Jak to właściwie jest z tą wrażliwością dziecięcą? To jest dar, który trzeba pielęgnować, czy niestety zmora współczesnego świata?
Możemy powiedzieć, że sama wrażliwość jako pewna cecha, ona jest, tak jakby my się różnimy i dzieci tak samo różnią się tym poziomem wrażliwości. Natomiast w przypadku, tak jak tutaj pani Ania powiedziała, tej mimozy, czyli dzieci, które mają ten stopień wyżej, tą wrażliwość, mówimy trochę o właśnie tej wysokiej wrażliwości, czyli czymś takim, co w ostatnich latach jest coraz częściej nagłaśniane, co tak naprawdę w literaturze takiej naukowej nie jest czymś nowym, tak? My operujemy trochę innymi pojęciami, mówiąc bardziej o na przykład reaktywności emocjonalnej, tak? O takiej wrażliwości też emocjonalnej, sensorycznej. Natomiast jakby wszystko sprowadza się do tego, że dzieci, które my określamy mianem wysokiej wrażliwości, troszeczkę inaczej odbierają różne bodźce.
W jaki sposób? Bardziej dotkliwie? Bardziej emocjonalnie?
Możemy powiedzieć tak, że niewielki bodziec jest w stanie wywołać dużo silniejszą reakcję niż u kolegi, koleżanki obok. Czyli głośniejsza muzyka, szybka zmiana temperatury, dużo osób dookoła, czyli wiele różnych bodźców jest w stanie dużo szybciej przestymulować organizm, czyli układ nerwowy, mówiąc tak bardzo potocznie, nie daje rady z odbiorem tego wszystkiego i tym dzieciom jest w pewnych sytuacjach trudniej. I z jednej strony to jest, można powiedzieć, ta trudna strona tej wysokiej wrażliwości, tak, że tym dzieciom rzeczywiście jest trudniej sobie radzić w takich sytuacjach, ale z drugiej strony mówimy, że to są też dzieci, które skupiają się bardzo na pewnych szczegółach, czyli zauważenie listka na ziemi jest w stanie wywołać taką emocjonalną reakcję, tak, zauważają pewne subtelności w sytuacjach społecznych, w relacjach, w bajce, w filmie, więc ta wysoka wrażliwość z jednej strony będzie im utrudniała funkcjonowanie w pewnych sytuacjach, ale równocześnie będzie dawała taką możliwość zauważenia troszkę więcej.
Jak pani, Dario, tę wysoką wrażliwość rozpoznać? Podam już przykład i proszę odpowiedzieć, czy, o ile się da, czy mówimy o dziecku wysoce wrażliwym, czy po prostu wrażliwym, kiedy dziecko płacze na widok ścinanego drzewa. To jest już to dziecko o wysokiej wrażliwości, czy po prostu cechuje się wrażliwością dziecięcą?
Można powiedzieć, to zależy. To znaczy, jest to zbyt krótki opis, żeby postawić jasno stwierdzenie, tak? Dlatego, że ta wysoka wrażliwość rzeczywiście mogłaby tłumaczyć w pewnym sensie to zachowanie i tą reakcję dziecka, taką dość silną, ale musimy wziąć pod uwagę też jego doświadczenia i to, co się mogło potencjalnie gdzieś wydarzyć. Coś innego, co mogło spowodować taką reakcję, więc wysoka wrażliwość jest czymś, co może nam w pewien sposób pomóc zrozumieć zachowanie dziecka, ale nie powinna być etykietą, która będzie tłumaczyła wszelkie reakcje.
Ale czym wrażliwość dziecięca różni się od empatii?
Empatia będzie czymś takim, można powiedzieć, bardziej składowym. To znaczy, że dziecko, które jest wysoko wrażliwe, będzie reagowało empatycznie w pewnych sytuacjach, bo ono będzie zauważało stany mentalne drugiej osoby, to, że komuś jest źle, trudno, przykro.
I będzie chciało jednocześnie pomóc.
Tak, i będzie z drugiej strony chciało na to zareagować, będzie chciało pomagać, tak? Natomiast może być tak, że dziecko, które jest wysoko wrażliwe, to te trudne emocje drugiej osoby będą też bardzo trudne dla niego, tak? Że ta jego wrażliwość też będzie na przykład trochę hamowała, że ono samo na przykład zacznie płakać, albo będzie takie zamrożone, nie będzie wiedziało, co zrobić, bo po prostu tych emocji będzie za dużo. Więc empatia nie będzie czymś tym samym, co wysoka wrażliwość. Jakbyśmy chcieli tak powiedzieć, wysoka wrażliwość będzie czymś takim szerszym, dotyczącym większej ilości sfer funkcjonowania dziecka.
Teraz tak sobie pomyślałam, nasza mimoza mówi w pewnych momentach tak, że nie lubię, gdy coś mnie zaskakuje. Bardzo źle znoszę głód i zmęczenie. Nie jest mi miło, gdy nazywają mnie dziwakiem. Mocniej niż inni przeżywam wszystkie emocje, dlatego potrzebuję więcej czasu. Jakby w książce pokazujemy też te elementy, o których pani mówi, które pokazują, że ta wysokowrażliwość jest czymś więcej, mocniej, no i trudniejsza jest dla, jak i dla nas, tych osób wysokowrażliwych. O, już widzę, że się zdiagnozowałam. Jak i tych, którzy żyją z nami.
W książce też można znaleźć pewne wskazówki dla otoczenia, dla bliskich, dla rodziny osób wysokowrażliwych, czyli co robić, albo inaczej, jak zrozumieć i jak postępować w sytuacji kontaktu z taką osobą. No dobrze, ale skąd ta wysoka wrażliwość się bierze? Czy to jest jakaś jednostka chorobowa, schorzenie? Czy to jest po prostu cecha osobowościowa, albo być może genetyczna?
Nie jest to żadne zaburzenie, nie jest to żadna taka, można powiedzieć, trudność rozwojowa, jakby w rozwoju dziecka. Skąd się ona bierze? Można powiedzieć tak, to jest podział, tak? Z jednej strony terminem naukowym nie jest wysoka wrażliwość. Nie ma takich jasnych, dokładnych danych, tak? Jakby jak nawet jakby diagnozować tutaj, określać tą wysoką wrażliwość. Bardziej skłania się też środowisko ku temu, że to jest pewna taka cecha osobowościowa, tak? Związana z temperamentem, właśnie tą reaktywnością układu nerwowego, że każdy z nas ma pewien taki swój profil sensoryczny, jak my odbieramy różne bodźce, jak my przetwarzamy te informacje, które do nas docierają ze środowiska, z zewnątrz. Więc jest to w pewnym stopniu genetyczne, tak, że rodzice, którzy są tymi wysoko wrażliwymi, jakbyśmy to tak określili, często też mają dzieci, które też się właśnie mają tą wyższą wrażliwość, więc jest to w pewien sposób genetyczne, natomiast skąd dokładnie się to bierze, tak, tutaj nie ma takiej konkretnej informacji, takich konkretnych danych, tak jak wiele różnych cech czy osobowości tutaj się skłania środowisko właśnie, dlatego, że to jest taka cecha bliżej osobowości, temperamentu.
Te cechy temperamentu, czy też osobowości można już rozpoznać u dzieci, bo wtedy mówimy o tej wysokiej wrażliwości. Ale jak już pani Anna dokonała tej swojej diagnozy i powiedziała, że sama jest osobą wysoce wrażliwą, to dowód na to, że ta wysoka wrażliwość nie przychodzi wraz z wiekiem, nie mija, nie jest zabijana przez otoczenie, nie zmienia się w coś innego, ona po prostu pozostaje.
Znaczy powiem tak, na szczęście, dlatego że generalnie dla mnie w ogóle wrażliwość jest niezwykłym darem i jak kiedyś robiliśmy taką ankietę wśród naszych czytelników dotyczącą tego, czym jest dla nich wrażliwość, padło tam niesamowicie dużo niezwykłych określeń. Jedno, które mnie mocno tak dotknęło i zapamiętałam, że jest z jednej strony błogosławieństwem, z drugiej strony przekleństwem. I to myślę, że jest takie idealne podsumowanie dla samej wrażliwości. Natomiast ta wysoka wrażliwość wśród osób dorosłych, nie wiem, z jednej strony może być przeszkadzająca czasami funkcjonowaniu w naszym obecnym świecie, szybkim, trudnym, do przodu.
Nie mają czasu, żeby się zatrzymać i popatrzeć na kogoś.
Dokładnie, tu się trzeba zatrzymać. Ja u siebie odnajduję to sformułowanie z Mimozy, które też mi się bardzo spodobało, że nasze mózgi aż kipią od myśli. mnie tak dokładnie jest, te myśli po prostu bardzo szybko biegną w różnych kierunkach, kojarzą dróżki, rozchodzą się. To jest jedna też z tych cech, które pojawiają się u osób wysokowrażliwych. Myślę, że u dorosłych i u dzieci również.
Niezależnie od płci i u mężczyzn, i u kobiet, i u chłopców, i u dziewcząt?
Możemy powiedzieć tak, że kiedy myślimy o wysokiej wrażliwości jako pewnej cesze, która jest właśnie związana z temperamentem, no to temperament będzie czymś takim biologicznym, tak? Gdzie w pewien sposób my jesteśmy uwarunkowani biologicznie, jak reagujemy. Oczywiście pewne doświadczenia mogą wpływać na to i gdzieś z biegiem lat mogą się te pewne cechy na przykład wyostrzać, albo gdzieś środowisko będzie wpływało na to, że my będziemy próbowali maskować albo tępić pewne cechy. Więc jakby patrząc pod tym kątem, że to jest coś takiego związanego z biologią, z temperamentem, no to nie powinno być zależne od płci, tak? Jak patrząc na takim poziomie biologicznym. Natomiast no, wiemy, że oddziałuje również środowisko, tak? Społeczeństwo, pewne takie role, które przyjmujemy w społeczeństwie.
Stereotypy również.
Tak, i stereotypy, więc tutaj czasami właśnie jest tak, że ta płeć męska tutaj chłopcom trochę się zabiera tej wrażliwości, tak? Że tutaj mężczyzna, który płacze, chłopczyk, który przeżywa smutek, czy czasem chłopcom wręcz nie można powiedzieć, że są smutni, muszą być silni, tak?
Chłopiec przecież nie... Chłopcy nie płaczą.
Chłopcy nie płaczą, właśnie. Tak? Więc tutaj bardziej środowisko i to, co się dzieje dookoła, tak w społeczeństwie wpływa na to, że gdzieś mamy taką dysproporcję i takie przyzwolenie na to, kto może być bardziej wysoko wrażliwy, a kto mniej. Że jednak dziewczynkom łatwiej, częściej się to w ten sposób tłumaczy, że ona jest wrażliwa, tak? Że ona tutaj interesuje się sztuką, dziewczynka tak jakby analizuje różne takie informacje. Natomiast chłopiec powinien sobie poradzić, być twardy, tak, nie płakać, wziąć się w garść i więc jakby tutaj to społeczeństwo i środowisko wpływa na to, że troszeczkę zabieramy tą taką równowagę swojego przeżywania.
Tylko dodam, słuchajcie, drogie panie, w książce pojawia się Mimozjusz i tutaj postać chłopczyka, kwiatka, ale jakby, który mówi, iż właśnie no, nie pozwala mu się płakać, nie ma, czasami ma taki właśnie blokadę związaną z tym, że nie powinien pokazywać emocji, ma być twardy. Mhm. I myślę, że to też dlatego przepiękna książka, która pokazuje, że każdy z nas ma emocje i każdy może je przeżywać na swój sposób. Ten głębszy i mocniejszy i tak naprawdę płeć nie ma tutaj nic do żadnego
Jak,
znaczenia.
Jak pani Anno poprzez literaturę pomagać żyć, funkcjonować w tym szybkim, pędzącym świecie dzieciom wysoce wrażliwym?
Czytać. Czytać przede wszystkim, jeszcze raz powtórzę, czytać. Czytać, ale nie zostawiać tych dzieci samych z tą książką, z tym tekstem. Być aktywnym czytelnikiem, aktywnie mu towarzyszyć, szczególnie tutaj zawsze prosimy rodziców, bądźcie z dziećmi, nie zostawiajcie ich samych, ponieważ przy czytaniu, ponieważ często tam wiele rzeczy trzeba dopowiedzieć, nie da się wszystkiego napisać. I dobrze, żeby, zresztą zawsze ważne jest, żeby mieć tego towarzysza w podróży, w życiu. Na początku jesteśmy to my, rodzice. Jeśli będziemy, no, podajemy dzieciom posiłki, bierzemy je na różne imprezy, jesteśmy przy nich, to tak samo bądźmy, kiedy czytamy, dlatego, że wtedy możemy o tym porozmawiać, możemy odnieść się do pewnych sytuacji, możemy, to co Daria zawsze podkreśla, możemy książkę odłożyć, zdystansować się, jeśli pojawia się w niej coś trudnego. Ja generalnie jestem za tym, żeby nie zostawiać dzieci samych, bo one zaczynają być coraz bardziej samotne i w tej literaturze też będą coraz bardziej samotne i nie będą tak naprawdę wtedy to, co my chcemy pokazać w tej książce, to, co chcemy dzieciom dać, troszeczkę no, straci na wartości. One same mogą, nie zawsze są w stanie pojąć czy udźwignąć, a rodzic jest najlepszym, no najlepszym towarzyszem w tej podróży literackiej.
Przewodnikiem także. Pani Dario, a od strony psychologicznej, co pani mogłaby powiedzieć rodzicom dzieci wysoko wrażliwych?
Że to jest bardzo ważne, żeby patrzeć na różne sytuacje, zachowania i potrzeby tych dzieci jako potrzeby dziecka, a nie dziecka wysoko wrażliwego. To oznacza, żeby ta wysoka wrażliwość nie była czymś właśnie etykietą, która spowoduje to, że nie pracujemy nad czymś. To znaczy, jeżeli dziecku jest czymś trudno, tak, to nie jest sposobem na całe życie, żeby z czegoś rezygnować. Jeżeli dziecko nie odnajduje się na przykład w grupie, albo trudno jest mu wejść na plac zabaw, no to go nie bierzemy. To nie jest rozwiązanie, bo to jest taka, możemy powiedzieć, strategia uciekania. ucieczkowa, która zadziała w krótkiej perspektywie czasu, ale na całe życie ona nie jest adaptacyjna, tak? Jakby to dziecko będzie dojrzewać, będzie znajdowało się w grupie, w różnym środowisku, tak? Więc tutaj bierzemy pod uwagę, że mojemu dziecku jest trudniej, bo jest o stopień wyżej w tej wrażliwości, tak? Ale równocześnie zastanawiam się, jak ja jako rodzic mogę właśnie mojemu dziecku pomóc i go wesprzeć, żeby troszeczkę mu ułatwić, tak? Czyli jeżeli jest dziecku trudno, kiedy jest duża grupa, to się na przykład na urodziny, tak? Dziecko nie chce iść na urodziny do koleżanki, bo jest dużo dzieci, będzie głośno, dużo się będzie działo, to zastanawiam się najpierw, czy ja jako rodzic mogę coś zrobić, pomóc zrobić ten pierwszy krok mojemu dziecku, żeby w jakiś sposób przybliżyć go do tego. Czyli nawet zapytać, tak, czy pójść z tym dzieckiem, wziąć go za rękę, pobyć tam chwilę, potem wrócić, tak? Czyli zastanawiam się, jak te zachowania, które dziecko przejawia, te potrzeby i też takie trudności, które są u mojego dziecka, jak ja mogę go wesprzeć i pomóc mu, tak? Więc to, żeby ta wysoka wrażliwość nie była czymś takim wytłumaczeniem, że w tym momencie, moje dziecko nie robi tego nie chce, bo jest wysoko wrażliwe i kropka, tak? Tylko zastanawiam się, czy ja w tej sytuacji mogę go jakoś wesprzeć, mogę mu jakoś pomóc, żeby przełamywać pewne te pokonywać te trudności, przełamywać bariery. Oczywiście z taką cały czas myślą, że to nie jest tak, że ja zmieniam moje dziecko, bo nie zmieniam tej wrażliwości i to nie jest celem, tylko staram się pomóc mojemu dziecku w tych zachowaniach, żeby jemu było po prostu w życiu troszkę łatwiej.
Zawsze można spojrzeć na tę wrażliwość jako na dar, jako na błogosławieństwo, a nie przekleństwo, z którym musi borykać się nasze dziecko. No ważne jest to, żeby rodzic po prostu był towarzyszem, był przewodnikiem po literaturze, ale też i w życiu codziennym. Pani Anna Machacz z wydawnictwa Wrażliwe oraz pani Daria Kaźmierczyk-Romańczyk, psycholog, były dziś gościniami Radia Kraków Kultura i zapraszały na Festiwal Małej Literatury do Dworku Białoprądnickiego, który rozpocznie się już 3 października. Szanowne panie, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy.